Drodzy Państwo, połączyliśmy się w naszej audycji aktualności dnia z panem ministrem Bogdanem Święczkowskim, byłym szefem ABW. Gorąco witamy, panie ministrze.
Cześć Boże, witam.
Panie ministrze, ciągle jeszcze wokół śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej jest tak wiele niedomówień, tak wiele pytań. Pojawiają się też i nowe pytania, i różne domysły. Jak to jest, że do tej pory nie jesteśmy w należyty sposób informowani o tej sprawie?
Moim najgłębszym przekonaniem spowodowane jest to uchybieniami popełnionymi przez premiera rządu oraz przedstawicieli Naczelnej Prokuratury Wojskowej w pierwszych dniach po katastrofie. Nie zawarto bowiem międzynarodowej, bilateralnej, dwustronnej umowy pomiędzy Polską a Rosją o powołaniu wspólnego zespołu śledczego prokuratorsko-policyjnego. Pod kierunkiem oczywiście polskiego prokuratora. Taki zespół składałby się z polskich i rosyjskich prokuratorów i mógłby prowadzić czynności procesowe na terenie Polski oraz Rosji. Oczywiście kierowany taki zespół przez polskiego prokuratora na pewno dbałby o to, aby wszystkie czynności procesowe w ciągu 48 godzin, a w szczególności oględziny miejsca zdarzenia, zostały przeprowadzone prawidłowo. Oględziny, jak widać, w dniu dzisiejszym były przeprowadzone nieprawidłowo, co zresztą potwierdzili Rosjanie, dokonując powtórnych oględzin. Jednak te uchybienia w chwili obecnej skutkują narastaniem kolejnych problemów w uzyskiwaniu i przeprowadzeniu dowodów.
Panie ministrze, proszę.
Tak. Między innymi problem z odzyskaniem czarnych skrzynek, z przeprowadzeniem odsłuchu tych czarnych nagrań z tych czarnych skrzynek i tak dalej.
To wszystko trwa jakoś wyjątkowo długo i rodzi różne pytania i podejrzenia, bo to jakoś wszystko bardzo dziwnie wygląda od samego początku. Panie ministrze, przedstawiciele naszego rządu uspokajają nas, że przecież śledztwo jest toczone pod nadzorem polskich prokuratorów. Jak to wygląda?
Oczywiście polskie śledztwo jest prowadzone i nadzorowane przez polskich prokuratorów. Musimy jednak pamiętać, że w tej sprawie prowadzone są dwa śledztwa. Polskie śledztwo w Polsce i rosyjskie śledztwo w Rosji. Polscy prokuratorzy nie mają żadnego, ale to żadnego wpływu na śledztwo rosyjskie. Tam, gdzie znajdują się wszystkie dowody zgromadzone w sprawie, te najważniejsze, związane z samą katastrofą. To w ramach śledztwa rosyjskiego przeprowadzone są główne dowody, odsłuchiwane nagrania, analizowane urządzenia, przeprowadzone oględziny szczątków samolotu i tak dalej. Na te śledztwo prokuratura polska ani władze polskie nie mają ani jakiegokolwiek wpływu na czynności i nie sprawują żadnego nadzoru. Proszę także pamiętać, że z tego co wiem, pozbyto się też pewnej odpowiedzialności za to śledztwo, stwierdzając, że przyczynę katastrofy i główną analizę dowodów mają przeprowadzić komisje do spraw badania wypadków lotniczych. Jak wiemy na dzień wczorajszy, przebiegiem tej katastrofy i ustalaniem tej przyczyny zajmuje się międzypaństwowa, czyli stworzona dla państw byłego Związku Sowieckiego komisja do spraw wypadków lotniczych, gdzie jest tylko akredytowany polski przedstawiciel. Polska komisja działająca w Polsce ma tylko dostęp do dowodów czy czynności prowadzonych w rosyjskiej komisji i też w żaden sposób nie może nadzorować czy też sprawdzać poprawności przeprowadzanej przez stronę rosyjską czynności. A musimy pamiętać, że w tej katastrofie zginął prezydent Rzeczypospolitej, najważniejsi urzędnicy naszego państwa i wydaje się być nie na miejscu, żeby strona polska nie miała żadnego wpływu na przebieg tych czynności prowadzonych w Rosji, tych najważniejszych czynności tak de facto.
Panie ministrze, zdumiała mnie dzisiaj informacja, którą przeczytałem. Najpierw ukazała się ona na portalu w wydaniu internetowym Polska The Times, potem jest podwielana również przez wszystkie inne portale, na której jeden z pułkowników przeprowadza analizę wypadku i właściwie już formułuje pewne wnioski dotyczące tego, co stało się przyczyną tego wypadku. No przecież jeżeli trwa śledztwo i które jest tak utajnione i że właściwie do tej pory nie możemy doczekać się żadnego raportu, to jaką rangę ma tego typu publikacja? No to właściwie jest, można by powiedzieć, jakieś hipotezy jednego człowieka.
Tylko i wyłącznie dywagacje lub hipotezy całkowicie wyprane z faktów i na pewno nie przeprowadzone na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Proszę Państwa, musimy pamiętać, że takie śledztwo musi trwać. Także nie spodziewają się efektów w ciągu miesiąca czy dwóch. Przyczyny katastrofy zostaną ustalone, podejrzewam, za kilka miesięcy. Natomiast w tym śledztwie podstawowy błąd jest taki, że te czynności na początku zostały źle przeprowadzone i teraz nawet próba odtworzenia czy przeprowadzenia tych czynności właściwie i ustalenia naprawdę rzeczywistej przyczyny katastrofy będzie niemożliwa. Tutaj nie jest problemem fakt, że to śledztwo trwa miesiąc czasu, bo śledztwa i działania komisji w takich sprawach trwają nawet kilka lat. Natomiast problemem jest to, że utracono w moim przekonaniu bezpowrotnie taki materiał dowodowy, który by umożliwił w sposób bezsporny ustalenie, co było bezpośrednią czy też pośrednią przyczyną tej tragedii. Bo nie możemy zapominać o możliwych zaniedbaniach strony polskiej, a szczególnie strony rządowej przy przygotowaniu do tej wyprawy.
O to właśnie chciałem zapytać pana ministra, ponieważ pan minister wspomniał o tych błędach, które zostały popełnione po już katastrofie, ale przecież są też błędy ewidentne, które zostały popełnione przed. Na przykład sam fakt zabezpieczenia przylotu prezydenta, kiedy dzisiaj dowiadujemy się, że tych oficerów BOR-u na lotnisku czekających na przylot prezydenta było dwóch czy trzech, jest chyba coś nie w porządku.
Proszę ojca, szanowni państwo, ja nie chcę w tej chwili się odnosić i stwierdzać, że to są błędy. Ja mogę tylko powiedzieć tak, obserwując te informacje, które pokazują się w mediach oraz posiadając pewne informacje z wewnątrz BOR-u na przykład, mogę powiedzieć, że zaniechania czy pewne uchybienia w pracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo w szczególności pana prezydenta i jego małżonki były popełnione na wielu aspektach, w wielu miejscach, na wielu szczeblach decyzyjnych. Poczynając od kierownictwa 36 Pułku, kierownictwa BOR-u, kancelarii premiera i tak dalej, i tak dalej. To śledztwo powinno wykazać, czy, kiedy, jakie przepisy, normy zostały naruszone, przez kogo i jakie one miały wpływ na całą katastrofę. Być może śledztwo prawidłowo przeprowadzone przez rzetelnych prokuratorów pozwoli nam powiedzieć, że zachowane zostały wszystkie procedury. To wtedy się okaże, że państwo polskie jest słabe z tego powodu, że nie potrafi nawet wypracować odpowiednich aktów prawnych, które by pozwoliły zabezpieczyć najważniejsze osoby w państwie. Co najgorsze, Polacy się nie uczą na swoich błędach, bo w dniu dzisiejszym dowiadujemy się, że mamy zamiar wydzierżawić z lotu brazylijskie Embraery, co do których już w 2007 roku istniały podstawy, aby kwestionować ich właściwości do przewożenia najważniejszych osób w państwie. Nie mogę o tych kwestiach szerzej mówić, dlatego że mogą być objęte one tajemnicą państwową. To jest w moim przekonaniu, te samoloty nie nadają się do przewożenia VIP-ów. Moim zdaniem też lot nie bez powodu tych maszyn nie wykorzystywał w codziennej eksploatacji. I w dniu dzisiejszym się okazuje, że nasze państwo ma zamiar tymi samolotami przewozić VIP-ów. Czyli niczego się nie nauczono. Pan prezydent Rzeczpospolitej zginął, jego małżonka, najważniejszy funkcjonariusze państwa i inni naprawdę wspaniali ludzie i w dalszym ciągu chce się sztukować, biedować, oszczędzając na takich kwestiach, zamiast zakupić najnowocześniejsze środki transportu lotniczego dla tych osób.
Co więcej, obsługiwać te samoloty mają piloci lotu, a więc już właściwie mówi się o likwidacji jednostki wojskowej obsługującej samoloty rządowe.
Proszę ojca, to nie od dziś w środowisku żołnierzy i pracowników wojska krąży taka opowieść, że minister Kwik ma pseudonim likwidator, bo najlepszy jest w likwidowaniu jednostek wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to by, myślę, wpisało się w filozofię czy tradycję jego działania. Ja oczywiście nie wiem, jak tak jest, ale likwidowanie takiej jednostki lotniczej, to nie musi być pułk, to może być eskadra, ale niewątpliwie muszą być samoloty państwowe, najnowocześniejsze na świecie, obsługiwane przez pilotów wojskowych, ale posiadających też odpowiednie zaplecze szkoleniowe. Proszę pamiętać, że piloci z 36 Pułku nigdy nie szkolili się w trenażerach tych samolotów Tu-134. Dlatego, że strona polska nie kupiła takich trenażerów i nigdy ci piloci nie byli szkoleni na sucho, tak w sposób na suchy, czyli nie trenowano z nimi na tych trenażerach na przykład możliwości zaistnienia jakiejś tragedii czy sytuacji ekstremalnych. Do tego przyznali się wysocy oficerowie Wojska Polskiego, że takich urządzeń szkoleniowych ten pułk nie posiada. W związku z powyższym prawdopodobnie to także wpływa na jak gdyby poziom wyszkolenia tych wspaniałych ludzi, bo musimy pamiętać, że ci piloci to są wspaniali ludzie. Tylko jeżeli człowiek nie jest w odpowiedni sposób szkolony, to on może nawet przelatać kilka tysięcy godzin, ale w pewnych sytuacjach nie będzie mógł zareagować rutynowo, krótko rzecz mówiąc. Nie będzie miał wyćwiczonego nawyku pewnego działania. No ale cóż, i tak samo prawdopodobnie będzie w przypadku Embraerów, bo nie sądzę, żeby jednocześnie stąd dzierżawą tych Embraerów zapewniono dostęp do takich trenażerów stacjonarnych działających na ziemi po to, żeby cały czas na różne sytuacje byli szkoleni ci piloci. Winni tutaj w tym wypadku. Oczywiście to jest kolejne jakieś sztukowanie. Polacy w tym są naprawdę, chyba zawsze obecna władza, są naprawdę nieźli, żeby sztukować, żeby tylko nie zapewnić prawidłowego i dobrego sprzętu dla armii i dla państwa. No bo pamiętajmy, że to nie kupuje się dla konkretnych osób, tylko dla państwa. Po to, żeby państwo prezentowało pewną pozycję międzynarodową. Po to, żebyśmy nie byli jakimś krajem afrykańskim albo krajem Republiką Panamową, co jak obserwuję to śledztwo i zachowanie naszych wysokich funkcjonariuszy państwa, nieodparcie przypomina mi jakąś Republikę Bananową.
Panie ministrze, jak wiemy, dość szybko znalazł się, może najszybciej po tym wydarzeniu na miejscu katastrofy, premier rządu pan Tuski. Jego zadaniem było również zorganizować te wszystkie sprawy związane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu, z właściwym szacunkiem dla ofiar, zapewnieniem tego, no i oczywiście zorganizowaniem takiego zabezpieczenia, wyjaśnienia tej sprawy, prawda, które mogłoby doprowadzić do dotarcia do prawdy. No, zamiast obściskiwania się z panem Putinem, oczekiwaliśmy raczej takich działań premiera rządu. Natomiast okazuje się teraz, że ani tego zabezpieczenia terenu nie było należytego, pomimo tego, co potem mówiła pani Kopacz o przesianiu i przeszukaniu, przekopaniu terenu, to do dzisiaj znajdują tam się różne elementy samolotu, które ludzie znajdują i które są, okazuje się, bardzo ważne i mogłyby być bardzo ważne dla wyjaśnienia całej sprawy. No i to jakieś oddanie z takim całkowitym poddaństwem sprawy stronie rosyjskiej bez z naszej strony odpowiedniej reprezentacji nawet w tym śledztwie, to jest rzeczywiście zdumiewające.
Tutaj chcę się wypowiedzieć nie jako prokurator w stanie spoczynku, nie jako były szef ABW, tylko jako zwykły obywatel. Otóż w moim najgłębszym przekonaniu pan premier nie zdał egzaminu. Wielkość ludzi ocenia się po tym, jak potrafią się zachować w sytuacjach kryzysowych. Czy mogą sprawować wysokie urzędy państwowe, ludzi należy oceniać właśnie w sytuacjach takich, krytycznych, kiedy natychmiast powinny być podjęte odpowiednie działania. Zatem ani pan premier, ani naczelny prokurator wojskowy w moim najgłębszym przekonaniu nie zdali tego egzaminu. Nie zdali egzaminu kierowania państwem w sytuacji ekstremalnej. Oczywiście pan premier na miejscu zdarzenia, w mojej opinii, powinien zadbać o te wszystkie elementy, o którym ojciec wspominał, przy oczywiście współpracy i w porozumieniu z naczelnym prokuratorem wojskowym czy z prokuratorem generalnym. Natomiast jeżeli tego nie uczynił, to tylko źle świadczy o możliwościach działania pana premiera w sytuacjach ekstremalnych. A pamiętajmy o tym, że rządzenie to nie jest gra w piłkę, to nie są wykłady i odczyty i przyjmowanie nagród, tylko to jest umiejętność funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Bo po to wybieramy sobie władzę, rząd i władze centralne i lokalne, po to, żeby oddać część swojej władzy, swojego jestestwa, żeby te osoby nam w sytuacjach kryzysowych zapewniły bezpieczeństwo. Ja nie wierzę, że obecna funkcjonująca w Polsce władza jest w stanie zapewnić mojej rodzinie, mojej żonie, mojej córce, mojej matce, mojemu bratu i tak dalej, bezpieczeństwo na ulicach, ale także okazuje się, że nie potrafi ten rząd zapewnić bezpieczeństwa najwyższym funkcjonariuszom państwa. A co najgorsze, nie potrafi wysnuć żadnych wniosków. Żadnych wniosków, żeby w przyszłości nigdy więcej żadna taka katastrofa, żadne takie zdarzenie nie miało miejsca. Takie mam nieodparte wrażenie jako obywatel tego kraju, który ma bierne i czynne prawo wyborcze. I zamierzam z niego skorzystać jeszcze.
Panie ministrze, zapewniano nas zaraz, niedługo po katastrofie, że na pokładzie samolotu nie znajdowały się żadne dokumenty tajne, ani żadne materiały tajne. Okazuje się teraz, że były w samolocie trzy telefony satelitarne, które same w sobie są pewnego rodzaju tajemnicą, bo ich sposób kodowania również jest bardzo ważny dla strategii, dla bezpieczeństwa państwa. Do tej pory te telefony nie zostały odnalezione albo zwrócone Polsce, a przecież to nie jest igła.
Znaczy, proszę ojca, szanowni państwo, to jest kolejne przekłamanie i nieprawda pojawiająca się w mediach. Na pokładzie telefonu był jeden telefon satelitarny. Prawdopodobnie były trzy słuchawki do tego telefonu satelitarnego. Tak podejrzewam. Czyli aparat był jeden, a słuchawki były trzy. To nie ma znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Niewątpliwie te aparaty, czy aparat satelitarny, czy aparat do łączności niejawnej i tak dalej, powinny zostać zabezpieczone przez stronę polską i Polacy, polskie BOR, polskie służby powinny podjąć wszystkie działania, żeby te urządzenia nie wpadły w ręce obcych służb specjalnych. Jeżeli tych działań nie podjęto, no to jest kolejny element jak gdyby tego łańcuszka pewnych uchybień, które możemy oceniać jako błędy, a możemy oceniać jako zaniedbania czy całkowicie nieracjonalne podejście do kwestii bezpieczeństwa.
Nawet, panie ministrze, kiedy te telefony wrócą po miesiącu, to właściwie też będą już nieużyteczne z tego względu, że no, można je przez tak długi czas doskonale zbadać.
Po pierwsze, a po drugie oczywiście takie usunięcie tych przedmiotów spod władztwa polskiego rodzi konieczność w przypadku telefonów szyfrowanych, kodowanych i tak dalej, zmiany kodów i szyfrów we wszystkich takich urządzeniach, co powoduje bardzo wysokie koszty, także finansowe. Bo także musimy o tym pamiętać. Jeżeli pewnie sobie taki telefon kodowany wpadłby w ręce obcej służby specjalnej, to powodowałoby konieczność wymiany, powiedzmy sobie, pewnych systemów we wszystkich innych telefonach, które są na terenie kraju, używane przez innych wysokich funkcjonariuszy państwa, lub też wyłączenie tej łączności tajnej na jakiś czas, do czasu uzyskania nowszych, niezłamanych systemów czy kodów przez obce służby. Tak. Taka zdobycz dla obcych służb specjalnych, systemów elektronicznych, w których mogą znajdować się systemy szyfrowane lub kodowane, to jest wspaniała rzecz. Tak. Wszystkie służby specjalne wywiadowcze dążą do tego, żeby takie urządzenia zdobywać, a kontrwywiadowcze robią wszystko, żeby zapobiec takim zdarzeniom.
A tu prawie, że daje się w ręce, prawda, oddaje się to. Panie ministrze, no jest jeszcze inna sprawa, taka dość bardzo delikatna, no przykra też dla samych rodzin. Sprowadza się i dokonuje się identyfikacji ciał ofiar, potem sprowadza się te ciała do Polski, a potem po pogrzebach okazuje się, że jeszcze 21 osób przywozi się samolotem z Moskwy. No, czy to nie jest dziwne, że jeszcze odnajduje się po wszystkim?
To jest dla mnie tak nieprawdopodobne. To jest po prostu takim skandalem, że ja po prostu umilkłem, stanęły mi oczy w słup, jak usłyszałem tę informację. Bo to świadczy o całkowitej nieprofesjonalnej działalności rosyjskich służb na miejscu katastrofy. A oczywiście przy współudziale tej polskiej strony. No bo jak można wydawać ciała, nie zebrawszy wszystkich szczątków? Ale to potwierdza tylko tą tezę, o której mówię. Całkowicie błędnie, czy z naruszeniem szeregu przepisów prawa polskiego, nie wiem jak rosyjskiego, ale podejrzewam, że podobnie, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Gdyby oględziny w ciągu tych 41 godzin zostały przeprowadzone prawidłowo, wszystkie ciała czy fragmenty ciał zostałyby w sposób prawidłowy zabezpieczone i później dopiero wydane. Przecież nie można, jeżeli ja słyszę wczoraj w telewizji czy w radio, że strona rosyjska przeprowadziła ponowne oględziny i odnalazła kolejne fragmenty zwłok ludzkich, ciał ludzkich, no to świadczy, że przez miesiąc czasu tamte fragmenty zwłok leżały, niezabezpieczone w żaden sposób. I to jest oficjalnie potwierdzone przez stronę rosyjską. I do dzisiaj, jak widzę, dalej ten teren jest nieogrodzony. Więc ja nie wiem, co władze polskie robią. Chciałbym się dowiedzieć, a dlaczego nie robią tego władze rosyjskie, to ja tego też nie potrafię zrozumieć. Bo to jest jaskrawy przykład nieprzestrzegania żadnych procedur w cywilizowanym społeczeństwie. No a do takich chce chyba uchodzić Rosja.
Panie ministrze.
Ja sobie tego nie potrafię sobie tego wytłumaczyć racjonalnie i dlatego potrafię zrozumieć wielu słuchaczy i wielu ludzi w Polsce, którzy w związku z tą katastrofą wysnuwają różne teorie, nawet teorie bardzo drastyczne czy bardzo daleko idące, ale to zachowanie strony rosyjskiej, a także niezrozumiałe brak zachowania strony polskiej, no może rodzić różnego rodzaju podejrzenia. I nie rozumiem, dlaczego nic się nie robi, żeby tym podejrzeniom zaprzeczać, żeby nie oddawać pola, żeby pokazać, że robi się wszystko transparentnie po to, żeby wykazać, co i dlaczego się stało.
Panie ministrze, potem po prostu, kiedy pojawiły się te informacje dotyczące znajdowania różnych jeszcze i elementów samolotu i ciał ofiar na miejscu katastrofy, podano taką informację, że strona polska wyśle do Smoleńska archeologów. To po prostu no, jest kpina, ale okazuje się, że nawet tego do tej pory nie potrafiono zrobić, że żadnych archeologów do tej pory nie wysłano.
Poza wtórem jesteśmy cały czas petentem strony rosyjskiej. Musimy bazować tylko i wyłącznie na zgodzie strony rosyjskiej. Z uwagi na fakt, że nie ma wspólnego zespołu, wszystkie decyzje podejmujące jest strona rosyjska. Podejrzewam, że na poziomie politycznym, bo ile znam realia rosyjskie, znam je z 2007 roku, to prokuratura generalna rosyjska jest podobnie jest niezależna, jak obecnie nowa polska prokuratura generalna jest niezależna od władzy wykonawczej. Mam bardzo duże podejrzenie, że tak nie jest. W związku z powyższym, no to może rodzić pewne opory w stronie rosyjskiej, bo tutaj jestem przekonany, że podejmują decyzje czynniki polityczne, a nie profesjonalne. Natomiast no, wyjazd polskich archeologów naprawdę w tym wypadku jest całkowicie nieprzydatny. Być może, bo to jest ciekawy pomysł, wysłanie polskich antropologów byłoby przydatne w przypadku, gdyby tam naprawdę przeprowadzić profesjonalne kolejne oględziny w zabezpieczonym terenie i wykorzystać tych antropologów jako specjalistów przybranych do czynności przez prokuratora czy funkcjonariuszy służb specjalnych. Tak? Natomiast no, oczywiście sam taki wyjazd to jest tylko moim zdaniem tylko i wyłącznie rozgrywka PR-owska.
Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem ministrem Bogdanem Święczkowskim, byłym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2006-2007.